pierwszy odcinek.
Disclaimer, Netflix nie jest sponsorem tego odcinka.
Mam dla ciebie wyzwanie w takim razie.
Dobrze. Aparat, jak on więcej kosztuje, to on robi lepsze zdjęcia.
Skąd to zdzielić mnie po twarzy moim własnym cytatem?
Drodzy ludzie internetu, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Fotofokus. Dzisiaj, jak zawsze zresztą, ze mną Karolina i Bartosz. Witajcie. Mamy dzisiaj dla Was temat, który jest dość interesujący, zwłaszcza dla osób, które dość długo siedzą w fotografii, ale też dla tych początkujących, dlatego że właśnie o nich będziemy rozmawiać. Mianowicie chodzi o to, jak wygląda podejście tych początkujących fotografów do tej sztuki i ogólnie do zawodu oraz jakie błędy popełniają właśnie w tym podejściu.
I teraz od razu pewne sprostowanie. Nie chodzi o to, kochani, żebyście czuli się jakoś oceniani i tutaj, nie wiem, że ale wam pojedziemy, nie? Tylko właśnie chodzi o to, żebyście zobaczyli, gdzie możecie zmienić swój sposób postępowania po to właśnie, żeby polepszyć tak naprawdę swój własny byt zawodowy, nie?
Gdzie czyhają pułapki w nastawieniu.
Żebyście nie musieli w nie wpadać, żebyście się nie musieli na nich uczyć, tylko skorzystali trochę z naszego czasami trudnego doświadczenia.
Dokładnie.
Zgadza się. Więc może zacznijmy od tego, jak wygląda taki typowy, powiedzmy, początkujący fotograf, jeśli chodzi o właśnie jego podejście z waszego doświadczenia, z tych, których spotkaliście, oczywiście bez imion, bez nazwisk, żeby nie było
podobnego pytania. A już miałem listę przygotowaną.
Tak. Ja mam właśnie tylko jeden przykład, ale o tym powiem może troszkę później, dlatego że chcę się dopasować do waszych przykładów. Ten mój jest troszkę ekstremalny, więc zobaczymy, jak to się w to wpasuje. Ale powiedzcie mi, jakie podejście spotkaliście do tej pory u fotografów tych właśnie początkujących, którzy dosłownie mają swój pierwszy aparat od miesiąca na przykład i chcą być na siłę profesjonalistami.
Ja nie wiem, czy w ogóle bym używała tego wyrażenia, że chcą na siłę być profesjonalistami, bo mam wrażenie, że to w ogóle bardzo często wypływa z takiej chęci po prostu bycia fotografem i jakoś nazwania się fotografem, wykonywania prac fotograficznych. Tak, i człowiek ma już ten aparat i chciałby z nim coś zrobić i się zaczynają problemy, ponieważ powiedzmy opanował sobie ten aparat, opanował sobie różne techniczną stronę robienia zdjęć, wie co to jest przysłona, czas naświetlania i w ogóle super i okazuje się, że robi te sesje, robi te zdjęcia, a to wcale nie wygląda tak jak on by chciał, tak jak on to sobie wymyślił, nie? I teraz z czego to może wynikać? I coś, z czym ja się spotykam notorycznie, co absolutnie psuje zdjęcie, to na przykład przekonanie, że dobre światło to oznacza, że jest dużo światła i że to światło jest wszędzie. Nie wiem, czy to też kiedyś zauważyliście, kiedy moi uczniowie mieli po raz pierwszy rozstawić studio i mieli na czuja zupełnie jakoś tak intuicyjnie ustawiać lampy, to na przykład rozstawiali 4-5 lamp i próbowali na mniej więcej takiej przestrzeni coś z nich wykombinować, nie? Gdzie w ogóle łomatko, nie? Bo no nie wiem. Czy widziałeś coś takiego?
Tak, niejednokrotnie, natomiast ja właśnie wychodzę z założenia, że jak ktoś zaczyna na przykład pracę ze światłem błyskowym szczególnie, to powinien zaczynać od jednej lampy.
Tak, dokładnie.
Opanować jedną lampę, jak już on będzie rozumiał, wiedział dokładnie jak ona działa, co może z niej wycisnąć, dopiero dokładał ewentualnie drugą lampę. Jak dwie lampy działają i już się skończą możliwości eksperymentowania tak naprawdę z tymi lampami, to wtedy można, no dobra, co zrobię, jeżeli dodam trzecią lampę? Jak już mam te trzy lampy, bo dla mnie te trzy lampy to jest taki fundament, który nam pozwala na to, żeby bardzo kreatywnie do tego podejść, to zamiast dokładać czwartą lampę, na przykład spróbowałbym pobawić się barwą tego światła najpierw i spróbować coś z tego i dopiero na tym budować, bo to dla mnie to są takie fundamenty, tak? I jak dobrze zaczniemy, to potem na tym można budować, bo jeżeli zaczniemy, o nie wiem, od czterech lamp, i nie umiemy pierwszej dobrze ustawić, tak. To po co mi te kolejne
tak,
trzy, nie?
Tak, które zwykle pogłębiają jeszcze...
Sieją światłem wszędzie, obraz tak. Jest płaski i lepiej wychodzi tak. Z telefonu niż z aparatu,
tak,
nie? No bo to tak wychodzi. No.
Tak, tak. No.
Jeśli chodzi o lampy błyskowe, to miałem ciekawą rozmowę z Gawinem, kurczę, napiszę jego nazwisko na ekranie, nie pamiętam jego nazwiska, z Adramy. Mhm. Bardzo znany fotograf oczywiście i powiedział coś bardzo ciekawego. Mianowicie, tak mówicie, że zaczyna się od jednej lampy i niektórzy idą w górę, niektórzy zostają, mhm. Ale to, co on zrobił, żeby się nauczyć więcej, to zaczął od jednej lampy, poszedł do dwóch, do trzech, a potem zaczął schodzić w dół z powrotem. Mhm. I uczył się osiągać podobne efekty innymi modyfikatorami, czyli tam odbicie, czy nawet tak, ściany, dokładnie. Cokolwiek, ogólnie otoczenie, ale ograniczał się coraz bardziej, żeby wykorzystywać wiedzę, a nie sprzęt. I nie wiem, czy zauważyliście, że on teraz właściwie zawsze używa jednej lampy. Tak. Max dwóch.
Czy
bo to zwykle w ogóle wystarcza.
Tak, właśnie ja mam taki bardzo ekstremalny przykład, bo to było strasznie dawno temu. Ja zaczynałem i robiłem przez chwilę taką fotografię produktową, ale taką, nie chcę wymieniać jakby marki, dla kogo to robiłem, ale była taka partyzantka trochę, bo to było na lokalizacji, nie w studiu i mogłem mieć tylko i wyłącznie lampę błyskową, tą reporterską na aparacie, nie było wielkich możliwości i przez to, że nie miałem możliwości stworzenia sobie środowiska bezcieniowego, takiego idealnego do produktowej fotografii, musiałem zacząć kombinować, jak to osiągnąć. I wierzcie albo nie, zwykły mały namiot bezcieniowy, taki składany, biała ściana za plecami, lampa błyskowa, systemowa, najtańsza, wycelowana za mnie w ścianę i nie udało mi się tak gładkiego światła uzyskać, naświetlając namiot bezcieniowy lampami studyjnymi. No, nie byłem w stanie osiągnąć tak miękkiego i fajnego światła, jak z odbicia od ściany z jednej lampy. Więc czasami to jest tak, że ta jedna lampa da ci więcej możliwości, jak wiesz, jak to światło zmusić do tego, żeby było tak, jak ty chcesz, tak?
No właśnie, bo trochę żeśmy poszli jedną drogą, tak. W takim sensie czepiliśmy się tych lamp, ale przecież światło to również światło naturalne, światło słoneczne, nie? I tak samo trzeba trochę popatrzeć na to światło i nauczyć się, jak ono pracuje, jak ono rysuje, jaka jest jego struktura, jaki jest jego charakter. Na zasadzie nawet po prostu doświadczeń, tak? Wychodzę z modelką o świcie, wychodzą takie zdjęcia, ustawiam ją bokiem do światła, wychodzi, mam taki charakter, ustawiam ją tyłem do światła, wychodzi taki charakter zdjęć. Natomiast idę potem z tą samą modelką w południe, aha, już mam zupełnie jakby inne to światło i wtedy bardzo łatwo zauważyć, że im więcej tego światła, tym tak naprawdę jest trudniej zrobić interesujące zdjęcia, nie? Bo i to jest bardzo istotna rzecz, że to nie światło robi nam plastykę, tylko cienie. Tak? Bo to cienie pokazują, że obiekt jest trójwymiarowy.
Bardzo lubię stwierdzenie, że pracujemy światłocieniem.
Światłocieniem,
to jest
tak,
takie
tak.
Bardzo plastyczne, tak. Obrazowe, że to ani światło, ani cień, tylko właśnie ten światło i cień, czyli ta proporcja pomiędzy, no, tak. Bo tak. My pracujemy na tym suwaku między proporcjami, czy tak. Idziemy więcej cienia, czy więcej światła i teraz wyczucie tego tak zwanego sweet spot, żeby złapać ten moment, kiedy obraz przemawia do nas emocjami ze względu na to, że jest dobra proporcja między światłem a cieniem, bo to bardzo często jest taka bardzo cieniutka granica i teraz umiejętność zrozumienia, gdzie szukać tej granicy, jakby pozwala nam szybciej dojść do celu i szybciej zostać pewnym siebie fotografem, bo cały czas jakby w nawiązaniu do tych błędów w nastawieniu, to nie właśnie nie sprzęt, nie ilość sprzętu jest istotna, nie marka sprzętu, nie półka, z jakiej jest ten sprzęt, tylko to, czy my rozumiemy, jak on funkcjonuje i jak go wykorzystać maksymalnie, tak? Później wrócę też właśnie do takiego nastawienia sprzętowego, tego mindsetu naszego, bo mam świeżą sprawę, ale to za chwilkę, nie wyprzedzając faktów. Natomiast to co jakby tutaj już padło kilka razy, żeby żeby to nastawienie młodego fotografa, takiego początkującego, nie było skoncentrowane na tym, że potrzebuje konkretnych narzędzi w wolumenu, czyli takiej ilości tych narzędzi, żeby w ogóle coś wykreować. Tak. Bo zazwyczaj wystarcza aparat i światło. A czy to jest zastane światło, sztuczne światło, błyskowe światło, światło z odbicia, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo tak jak mówiłeś, jak pójdzie o świcie czy o zmierzchu, to się więcej nauczy niż biegając z lampami błyskowymi. Taka prozaiczna rzecz, że jeżeli nie wiesz, co będziesz robić na sesji, nie wiesz, jak długo potrwa sesja, no to ja z doświadczenia wybieram zawsze świt, a nie zmierzch, bo jeżeli coś pójdzie nie tak, w sensie coś się przeciągnie, to mam bufor czasowy, że będzie troszeczkę ostrzejsze światło, ale możemy poszukać cienia. A jak idziesz na złotą godzinę wieczorną, no to ten bufor nie istnieje później, tak?
Znaczy,
bo światło się kończy.
Może umówmy się, mówimy na razie o ludziach.
Tak, ale chodzi o nastawienie i o zdobywanie doświadczenia, bo bardziej w tym kontekście, tak, że z czasem wiesz, gdzie tego światła szukać, gdzie szukać cienia, gdzie szukać tego wyrazu. Tak. W emocjach, tak? W zdjęciu.
Wiesz co, powiedziałeś o proporcjach między światłem a cieniem. Ja bym jeszcze powiedziała o charakterze, nie? Czyli jak wygląda ten cień. Bo może być go tyle samo, na przykład w różnych ustawieniach światła, tak? Czyli proporcje będą takie same, ale charakter tego światła i charakter przez to cienia będzie inny. Czyli gdy cień jest taki ostry, głęboki, zupełnie inne zdjęcie otrzymamy niż wtedy, gdy on będzie taki miękki, rozlewający się, nie? Także czyli zrozumienie światła, zrozumienie, jak ono działa, jak nim operować, a nie jakby...
I nie zamykanie się tylko i wyłącznie na to, żeby...
Tak, żeby było go dużo. Tak.
Mówicie ogólnikowo o świetle jako takim. To jest oczywiście bardzo ważne i błędem jest oczywiście nierozumienie tego światła. Nie powiem, że ja rozumiem go w 100%, na pewno wiecie o tym więcej niż ja, dlatego tu mam dla was takie interesujące pytanie w takim razie. Wspomnieliście o jednej części tego pytania, mianowicie o cieniach. No. Moim zdaniem początkujący zapominają o dwóch podstawowych rzeczach. Użycie cieni, tak jak mówiliście, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś intymne zdjęcia, jakieś buduary właśnie, cień jest niesamowicie ważny. A druga sprawa odbicia. Zapominamy, na początku przynajmniej, zapominamy, że da się odbić światło. I tak jak mówiliście właśnie, że ta lampa, mówiłeś, za ciebie w ogóle odbijała. Śluby, portrety, buduar, wszystko to można, we wszystko to można jakby wbudować te odbicia światła. Nigdy nie kierujemy lampy błyskowej prosto w twarz modela, bo się wszystko robi płaskie, prawda?
Tak.
Już zapominając o tym, że to zdjęcie będzie po prostu niefajne, ale po prostu to światło wypełni wszystko, będzie płasko, ale już kierując go całkiem gdzie indziej, odbijając to światło, zyskujemy całą powierzchnię, tak powiedzmy, sufitu czy ściany. Tak. Jako to, oczywiście tracimy światło tam w proporcji, nie pamiętam.
Tak, bo to wraz ze wzrostem odległości od odbicia, to wiadomo, można to liczyć, a można to wyczuć. Natomiast tak jak mówisz, że nawet taki prosty zabieg, że strzelając prosto w sufit, to generujemy taki duży softbox, jak duży sufit mamy, tak? Bo to wiadomo, to światło będzie dużo słabsze, ale będzie równomiernie oświetlało jakby osobę fotografowaną, tworząc bardzo ciekawe cienie, tak? Bo to nie jest wąski snop światła, tylko jest właśnie duże, miękkie źródło światła i te cienie wtedy są ciekawe i ta plastyka się zaczyna robić. No, tak?
I mało tego, w zależności od tego, od jakiej powierzchni odbijemy, czy ona będzie biała, czy ona będzie srebrna, czy ona będzie chropowata, czy ona będzie gładka, to również ten charakter światła będzie się zmieniał, nie?
I te granice światło-cienia będzie...
Tak, inna. Więc naprawdę zachęcamy was do eksperymentów, ale właśnie do pracy z tym. I trochę do takiego nabrania cierpliwości do samego siebie. W sensie, nie musi ci wyjść wszystko za pierwszym razem. Nie wyszło ci tak, spróbuj innej kombinacji. Zmień modyfikator, odbij z jednej strony, z drugiej strony, z góry, z dołu, ale szukaj, nie poddawaj się, kombinuj. Masz prawo do błędów, tak? I znajdź swoją ścieżkę, odnajdź ten moment, w którym poczujesz, że o kurczę, wyszło, nie? I zobaczysz, że to będzie bardzo nakręcające na dalszą drogę.
Dodam jeszcze jedną rzecz z mojej strony. Inwestując w sprzęt oświetleniowy, można też inwestować w sprzęt, który odejmuje tego światła. Gridy,
tak.
Jakieś flagi,
tak.
Nie wiem, koce, nie wiem, jak się wszystkie urządzenia nazywają, nie mam wszystkich osobiście, ale można inwestować w sprzęt, który odejmuje światła i to bardzo mocno wpłynie na efekt końcowy.
Tak, no bo wtedy mówimy o tym, że kształtujemy światło, tak? Czyli z jednej strony go dodajemy, ale z której strony go zabieramy, czy pochłaniamy to światło właściwie tak fachowo. I my jesteśmy w stanie wtedy jakby kreować, gdzie jest światło i też jesteśmy w stanie bardzo kreatywnie i w kontrolowany sposób kreować, gdzie jest cień, tak? Poprzez właśnie ujmowanie, tak jak to powiedzieć, zabieranie tego światła. Także to też że trzeba pamiętać, że działamy po obydwu stronach jakby tej krzywej światło-cienia.
W takim razie, co jest kolejnym błędem, który spotykacie
w nastawieniu, tak.
W nastawieniu, tak, fotografów początkujących.
Ja mogę powiedzieć właśnie odnośnie sprzętu, bo taka dosyć świeża sytuacja, bo trafiło do mnie zapytanie, czym fotografuję. Jak odpowiedziałem, czym fotografuję, to padło, że no to jest drogi aparat, to on musi robić dobre zdjęcia. I to jest tak oklepany błąd w nastawieniu, w tym myśleniu, że ten aparat, jak on więcej kosztuje, to on robi lepsze zdjęcia. I to, co już kiedyś powiedziałem, najważniejszym elementem przy robieniu zdjęć, a jeżeli chodzi o aparat, jest to, co jest 10 cm za aparatem, tak? Czyli ta wizja kreatywna i to jak, to jest tylko narzędzie, tak? Jeżeli ja mam aparat takiej marki, z takiej półki cenowej, to czy ja go będę miał za, nie wiem, za 20 tysięcy, za 50 tysięcy, czy za 6 tysięcy, jeżeli mam pomysł na zdjęcie i rozumiem, jak działa światło, to każdym aparatem zrobię takie samo zdjęcie tak naprawdę, tak? Może się różnić rozmiar megapikselowy, ale jeżeli chodzi o samą zasadę robienia zdjęć, jest dokładnie tak sama. Już widzę, co się dzieje.
Wyzwanie w takim razie.
Dobrze, nie ma problemu.
Zrób tym takie zdjęcie jak twoim Canonem.
Wiesz co?
To jest.
No właśnie, bo aparat to Sony. Nie tylko aparat, ale też,
dobrze,
też obiektyw, nie? Obiektyw tak. Robi plastykę, więc... No, nie kręć głową, że nie, bo
nie,
tak.
Nie kręcę głową, że nie, natomiast chodzi mi o to, że jeżeli chodzi o fotografię, w moim przekonaniu i tak 90% wynika z tego, jaki jest zamysł,
tak,
jakie
oczywiście.
Jest zrozumienie środowiska, tak. Czyli mówimy o oświetleniu, o pozowaniu, to jest 90%. Czy wielkość sensora, czy to z jakiego szkła jest jakby nasz obiektyw zrobiony, to są te dodatkowe elementy, które nam pomagają i ułatwiają pracę.
Ja bym powiedziała, że w sprzęcie chodzi o to, żeby on spełniał twoje wymagania. W takim sensie, żebyś ty wiedział, dlaczego wybrałeś taki sprzęt, dlaczego chcesz użyć takiego sprzętu, a nie, że on musi być najdroższy, z najwyższej półki, najlepszej jakości i tak dalej, nie?
Tutaj dochodzimy do takiego fajnego jakby rozgraniczenia, które ja stosuję, między tym, co ja chcę, a tym, co ja potrzebuję. Bo jeżeli chodzi o to, co ja chcę ze sprzętu, to ja bym chciał najlepsze gadżety,
tak.
Najlepsze zabawki,
tak,
i mieć jakby margines na robienie jakby tych kreatywnych ruchów. Natomiast to, co ja potrzebuję, ja mam dosyć wysłużony stary aparat, ponieważ ja uważam, że jeszcze nie osiągnąłem, jakby nie dotarłem do jego limitów. To nie jest tak, że ja chcę coś zrobić i jak nie będę miał innego aparatu,
tak.
To on mnie w jakiś
tak.
sposób blokuje. Nie, on spełnia wszystkie moje oczekiwania i ja jestem w stanie wszystko, co sobie wymyślę, tym aparatem zrealizować, dlatego go nie wymieniam na nowszy, mimo że są bezlusykowe, są szybsze, ale
mają
ja nie potrzebuję...
Mają więcej pól autofokusa.
Dokładnie, ale to nie jest coś, co mnie powstrzymuje przed tym, żebym się wyraził kreatywnie za pomocą fotografii, więc jakbym miał cały czas ten aparat, to pewnie bym doszedł do wniosku, że nie wiem, potrzebowałbym jednak lepszego szkła, tak? No bo to jest, ta optyka będzie ograniczająca. Ale są takie, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale taki złoty środek można znaleźć, gdzie ten portfel nie ucierpi. I to nie jest tak, że mając tańszy aparat z niższej półki będę gorszym fotografem.
Tak.
Nie. Czasami może być tak, że będzie mi trudniej osiągnąć ten cel, będę musiał bardziej się napracować kreatywnie, obejść parę jakichś takich obiektywnych przeszkód, ale to nie jest tak, że nie mogę zrobić zdjęcia.
Ten materiał sponsorowany jest przez widzów Cineiery, czyli właśnie przez Ciebie. Pracuję aktualnie nad serią kompleksowych kursów, które pomogą Ci rozwinąć Twoje umiejętności fotograficzne i przenieść je na kompletnie nowy poziom. Nie przegap tej okazji i wejdź na www.cineiera.pl/kursy, aby dowiedzieć się więcej i zapisać na listę powiadomień. Ale to nie wszystko. Zapisując się do newslettera całkowicie za darmo uzyskasz dostęp do głosowania w plebiscycie na najlepszy sprzęt fotograficzny roku. Wyniki i ceremonia wręczenia nagród odbędą się na początku grudnia. Więcej informacji znajdziesz na www.cineiera.pl/plebiscyt. Po ogłoszeniu wyników każdy subskrybent newslettera otrzyma ekskluzywny przewodnik PDF, w którym znajdziesz nie tylko sprzętowe typy widzów, ale także nasze szczere rekomendacje. Wielkie dzięki za Twoje wsparcie, a teraz wracamy do materiału. Tutaj z tym, co powiedziałeś przed chwilą o sprzęcie częściowo, wiąże się to, co mi przychodzi do głowy jako mój przykład. Oczywiście nie powiem, kto to jest, tak nie zrozumie, także to troszkę podpowiada, o co chodzi, o kogo chodzi, ale podejście tego pana, tego chłopaka jest takie, że, jak to określić, kupuje sprzęt oczami, a nie potrzebą. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, i tu bardziej się skupię na tym dosłownie podejściu do fotografii. Podoba się mu ten splendor, że ktoś mnie wybrał jako jego fotografa, czy jej fotografa. Potem jest tak, lepiej przemilczeć to, co się dzieje pomiędzy, czyli praca. I chcę oklaski na końcu. Jakie piękne zdjęcie, ale nie ma tego w środku. Nie chcę wykonać pracy. I to się, ja to zauważyłem u niego wszędzie. I tak w filmowaniu, w fotografii, w sprzęcie. Podobał się mu sprzęt, który ja mam i chcę od razu go kupić. Chcę przeskoczyć ten krok, który dla mnie jest najważniejszy, czyli nauczenie się własnego aparatu i poznanie jego limitów.
Umiejętności pracy na badziewiu.
Tak, ale tak jest.
No
tak jest.
Tak, oczywiście,
ale to najwięcej
tak.
uczy. To najwięcej uczy.
Tak, no bo wiecie co, to jest trochę jak z jazdą samochodem, z nauką jazdy samochodem na skrzyni manualnej i automatycznej. Jeżeli wsiądziesz i od razu nauczysz się automatycznej, no to już na manualu nie pojedziesz. Ale jak się nauczysz na manualu, to i z manualem, i z automatem sobie poradzisz, nie? Tak, więc lepiej się uczyć na czymś, co wymaga, niż wskakiwać na te wszystkie ułatwienia, które dają teraz aparaty i na tym, bazując na tym, mówić o sobie, że umiem fotografię, nie? Bo to może być bardzo duża pułapka.
Zdecydowanie, poza tym to co jakby gdzieś już tam poniekąd padło, że pracując na sprzęcie, który ma jakieś swoje jakby niedociągnięcia, niedoskonałości, musimy obchodzić te niedoskonałości, przez co uczymy się rozumieć, z czego one wynikają, bo żeby znaleźć obejście jakiegoś braku, to musimy rozumieć, jak szukać, jak tego szukać. I potem, biorąc do ręki aparat, który ma wszystkie najnowsze możliwości, ta wiedza zostaje, tak? Bo wiemy, bo rozumiemy, dlaczego ten efekt został osiągnięty, albo dlaczego ten obiektyw mi daje taką, a nie inną plastykę rozmycia tła, czy kompresję, dlaczego przy 200 mm mam inaczej skonstruowany obraz niż przy 70, czy niż przy 24, dlaczego ta twarz wygląda inaczej, bo jeżeli przez ileś tam czasu pracujemy na kitowym jakimś obiektywie, który ma bardzo mało możliwości plastyki i musimy wymuszać na nim, bo nie jest to niemożliwe, tylko wymaga to zrozumienia, z czego wynika plastyka, co nam daje tą plastykę. Jak ją sfejkować, bo da się manualnie, nie mówię o Photoshopie, sfejkować rozmycie nawet na kitowym obiektywie i jest tych sposobów, z tego co ja pamiętam, przynajmniej 4 tak na czubku głowy mam, tak? Jak można to osiągnąć, ale to wymaga właśnie przeanalizowania tego, znalezienia rozwiązania poprzez zrozumienie problemu i potem pracując fajnym sprzętem, to jest tak jak właśnie mówiłaś, tak? Nauczyłeś się jeździć maluchem, to jak wsiądziesz do Ferrari, to już generalnie nie ma problemu, ale jak się nauczysz jeździć na Ferrari i dostaniesz malucha, to, to nie wiesz, jak to działa. Ciężko. No nie wiesz, jak to działa, nie?
Zgadza się. Mało tego jeszcze, chciałem tutaj dodać, że jak to określić tak najprościej, bo w głowie to mam fajnie ułożone, ale ciężko mi to teraz wyjaśnić. Jak jeśli kupimy aparat, na przykład najnowszy, powiedzmy teraz Sony wyszedł, ten, który robi 120 klatek na sekundę, teraz wszystkie właśnie robią, ale on był pierwszy, to jakby dostajesz te funkcje, ale nie wiesz, że je dostajesz. I ty po prostu masz natychmiast.
Nie doceniasz.
Tak. I mało, że nie doceniasz, ale ty nawet nie wiesz, co masz doceniać, bo to już tam jest. A ja to porównuję zawsze do kodów w grach. Dopóki grasz bez kodów, jest wyzwanie. I jest czego się uczyć, co robić, a w momencie, kiedy piszesz kod na, nie wiem, nieśmiertelność powiedzmy, to już nie ma jakby wyzwania kompletnie w grze i traci ten sens gra kompletnie.
Tak.
Ja tak samo widzę właśnie fotografię, że jeśli dostaniesz ten najnowszy aparat i on ma wszystko, to ty nie wiesz, czego mogłeś nie mieć, czy mogłaś nie mieć.
Okej, tylko ja się na chwilę cofnę do tego, do czego wyszedłeś, czyli do tego jakby chęci tego splendoru na początku i na końcu i braku tego środka, czyli tej pracy, która jest wymagana, która powoduje, że ten efekt będzie lepszy, bo jeżeli pracujesz bez tych fajnych rzeczy, czyli bez tego splendoru na początku i na końcu, bo na tym polega tak naprawdę to początkowe nastawienie młodego fotografa, o którym rozmawiamy, czyli on musi chcieć przede wszystkim być w tym środku. Mentalnie on musi chcieć być w tym trudnym miejscu, w tym niekomfortowym miejscu, w tym żmudnym, niewdzięcznym, czasami bardzo trudnym, bolesnym, psychicznie, emocjonalnie miejscu, tak, że narobisz się i nie ma efektu, i dlaczego nie ma efektu, i analizowanie tego, i nikt nie wybiera ciebie jako tego fotografa, i nikt nie chwali twoich wyników, ale dalej robisz tą swoją robotę, to daje ci te podwaliny po to, żeby potem osiągnąć ten poklask i splendor i dużo bardziej go docenić. Bo to, o czym ty powiedziałeś, powoduje, że tak, okej, kupię fajny sprzęt, potem ktoś pochwali moje zdjęcie i generalnie tracę motywację dalej. No bo to dalej nie ma tego środka, ja nie jestem zainteresowany tą pracą, tym ćwiczeniem, zdobywaniem nowych możliwości, umiejętności, technik, więc generalnie kupiłem, zdobyłem, następne zadanie.
I mało tego, szybko, jeszcze dodam bardzo krótko, że w tej środkowej części to jest, gdzie się mieści pasja fotograficzna. Tak. Jeśli przetrwasz ten środek właśnie, no to jesteś fotografem. Bo masz pasję, żeby iść dalej mimo niepowodzeń, mimo tego, że coś ci nie wychodzi, mimo tego, że się musisz dużo nauczyć. Jeśli przez to właśnie przetrwasz, to potem w końcu ten splendor przyjdzie. Ale bez tego środka nie jesteś w stanie go osiągnąć, ani na początku, ani na końcu.
No bo zobaczcie, że to jest trochę tak, że kiedy my mamy jakieś przeszkody i trudności i uczymy się je pokonywać, nawet takie czysto zwykłe techniczne, to one uczą nas pewnej, powiedziałabym, kreatywnej zaradności, czyli de facto rozwijają naszą kreatywność, rozwijają naszą wyobraźnię. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ to nie jest tak, że jak człowiek się już nauczy, to już umie i już potem mu wszystko wychodzi, nie? Tylko zawsze, znaczy, no nie wiem, chyba że wy tak nie macie, ale ja tak mam ciągle po tych tam 20 latach robienia fotografii, że przychodzi taki dzień, że jakieś zadanie jest dla mnie ciężarem, że ja się przez nie przedzieram, jakbym właśnie robiła orkę na ugorze, nie? I gdyby nie moja wyćwiczona kreatywność, to przypuszczalnie już bym to w ogóle rzuciła, nie powiem w co, i się poddała i uznała, że idę do sklepu na kasę.
To jest jedna część, jakby jeden aspekt tego jakby nastawienia. Drugi, z mojego doświadczenia przynajmniej wynikający, to przez co przechodzimy w tym środkowym czasie, czyli tym takim żmudnym i wrócę tutaj do tego ćwiczenia z jedną lampą, z dwoma lampami, z odbiciem, z blendą, z różnymi technikami i tą całą wiedzą pogłębianą mimo niepowodzeń, to mnie na przykład bardzo dużo daje na zleceniu, na sesji, jak coś się wysypie,
Tak,
bo to mi daje taki duży spokój wewnętrzny, bo ja nie mam ataku paniki, że mi na przykład lampa przestała działać.
Tak, bo ty sobie poradzisz.
Bo ja wiem, co mam zrobić, żeby wykorzystać to, co mam.
Tak.
Tak? Dokładnie. I to jest kwestia tylko, okej, muszę to przeanalizować, jak to możemy obrócić, żeby wykonać to tak, jak mamy, tak?
Dokładnie.
Co odbić, co ograniczyć gridem, co nie ograniczać, albo na przykład właśnie zdjąć grida, dać jakiś reflektor, żeby to światło zagiąć, żeby zrobić to oświetlenie zamiast jedną lampą. To są wszystko rzeczy, których uczymy się poprzez te wszystkie porażki, niepowodzenia, poprzez próby bez sprzętu. Jeżeli tego nie mamy, nie mam tego nastawienia do tego, żeby pogłębiać tę wiedzę albo eksperymentować, nawet jeżeli masz wszystko tak jak trzeba, tak? Mamy sprzęt, wszystko działa, to czasami warto sobie coś samemu na siłę zabrać.
Ja bardzo często wracam,
zakładam 50 i robię, nie ruszam nic innego. 50 mm jeden obiektyw i wszystko mi musi tym wychodzić, po to właśnie, żeby się samemu wcisnąć to jarzmo, nałożyć sobie ograniczenia i próbować jakby ćwiczyć ten kreatywny mięsień, tak? Żeby on nie zanikł, tak? Żeby wiedzieć, jak to obejść, tak? Że przy tej ogniskowej to tego nie mogę zrobić, ale mogę, tylko muszę inaczej do tego podejść. I to wtedy całość się zmienia i zostajemy cały czas aktywni w tej kreatywności, jakby, tak? Bo najgorzej jest osiąść.
Mi się wydaje, że to w ogóle to, o czym mówimy, to jest po środku pomiędzy tym błędem w podejściu, o którym ty wspomniałeś, a tym, co ja już mam w głowie, co chcę powiedzieć następnego. Otóż coś, z czym mega się zmagałam, pracując w szkole i ucząc młodych ludzi fotografii, to tekst nie zrobiłam zdjęć, bo nie miałam weny. Nie? I to niemanie weny trwało miesiącami, na przykład cały semestr. W związku z czym ja nie miałam na przykład jakby ocen i podstaw do jakichś zaliczeń, tak? I to jest naprawdę bardzo trudne i wiem, że to, co powiem, niektórym może się wydać okrutne, ale nie da się pokonać weny, znaczy inaczej, mieć wenę albo pokonać braku weny czekaniem. Jeżeli czekasz na wenę, to przestań czekać, tylko po prostu zacznij robić zdjęcia. Bo wena to nie jest światłość, która spływa z wysoka, tylko to jest wzięcie aparatu i zacznięcie robienia zdjęć. I dopiero wtedy, gdy zaczniesz robić i będziesz robić, to dobra, to wskakuje taki sweet spot i nagle jednak zaczyna działać, nie?
Ja lubię zamieniać to stwierdzenie wena na inspiracja, bo wena jest takim jakby określeniem bezokolicznikowym, takim nijakim, w sensie...
No bardzo, takiej świętej mimozy.
Tak, bo bardzo często właśnie... początkujący ludzie czekają na wenę, że ona spłynie na nich. Tak. Nie. Wena to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie wypracowana jakaś taka fascynacja jakąś wizją, tak? Ale to nie jest tak, że to spływa, tylko właśnie trzeba coś zacząć robić.
Dokładnie.
Trzeba zacząć dźgać tą przestrzeń koło nas i ona odpowiada. I to, co odpowiada, to jak tu dźgnę, to tu coś wyskoczy i teraz ja to analizuję i wtedy ta inspiracja przychodzi, bo jak siedzimy, to inspiracja znikąd się nie wiedzie.
No bardzo właśnie, często bo ona, tak, że... ona nie przyjdzie od leżenia i albo siedzenia i czekania.
To jest dokładnie tak samo, jak ludzie na przykład chcą sobie umeblować mieszkanie, to co robią? Siedzą i myślą na tym? Nie. Oglądają różne wersje, żeby zobaczyć, bo wtedy w ich głowie kształtuje się, co by chcieli, albo w którą stronę by chcieli pójść, albo jak oni to odczuwają, jak oni to odbierają. Tak samo jest z fotografią. Jak siedzę i myślę tylko o tym, to mogę sobie tak siedzieć do śmierci.
Wymyślisz.
Dokładnie.
Tak.
A jak zacznę robić zdjęcia, to wiem, co mi w tym zdjęciu nie pasuje. Albo nie wiem, co mi w nim nie pasuje, ale posiedzę nad tym zdjęciem i spróbuję go zrobić z innej strony i w ten sposób jakby cała wizja może się ułożyć. Albo nie, no bo to jakby jest proces taki jakby no, twórczy, metodą prób i błędów. Chyba, że masz jakieś inne stanowisko w tej sprawie.
Nie wiem, czy oglądaliście na Netflixie serial Abstract. kurczę, weźcie, ej, z kitu. Ja myślałam, że o tak, oglądaliśmy i teraz sobie podyskutujemy.
Nie, niestety nie.
Bardzo wam polecam ten serial, bo jest naprawdę bardzo dobry. Każdy odcinek jest o jakby pewnym przedstawicielu innej dziedziny sztuki. I pierwszy odcinek...
Disclaimer, Netflix nie jest sponsorem tego odcinka.
Ale jesteśmy otwarci.
Tak, nie mam problemu.
Jak przyjdą do nas, to przyjmiemy.
Możemy zrobić special dla Netflixa. Halo.
W pierwszym odcinku pierwszego sezonu głównym bohaterem jest Christoph Niemann. Mhm. To jest, dla tych, co nie wiedzą, niemiecki ilustrator, wspaniały, zresztą robiący okładki dla New Yorkera i wielu innych czasopism. No i on tam właśnie mówi takie zdanie, że jeśli muszę wykonać jakieś zlecenie, to po prostu siadam nad kartką, biorę tam ołówek czy jakieś inne medium i zaczynam rysować. I zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Może to pójdzie do kosza, ale może coś z tego się urodzi, nie? Nie czekam na wenę, bo
ona sama nie przyjdzie.
Nie?
To ja dokładnie tą samą sytuację słyszałem, tylko nie pamiętam teraz, który z pisarzy miał właśnie dokładnie to samo, że jak ma napisać nową powieść, to on nie czeka na pomysł na powieść, tylko siada do maszyny, czy tak siada do komputera i zaczyna pisać.
Tak.
Po kolei, co mu przychodzi do głowy, i czasami po dwóch, trzech stronach, które wyrzuci, zaczyna mu się układać w głowie wątek, który przeradza się w to, że powstaje następna książka. Ale to nie jest tak, że o, dobra, teraz będę pisał książkę o tym, bo mam już pomysł i już mam wszystko, tylko on zaczyna pisać i zaczynają się pokazać postacie. Jak się pojawiają postacie, to on zaczyna je jakby ubierać w ten charakter cały, jakiś backstory do tego, potem następną postać. I to się samo tworzy, ale poprzez pobudzenie jakby całego jakby jego twórczego mięśnia, tak to nazwijmy, że on po prostu musi zacząć coś robić, cokolwiek. I to bardzo często jest tak, że to jest słowa są, nazwijmy to, randomowe, które zaczynają dopiero przypominać jakąś historię. I tak samo uważam, że jest w każdej innej dziedzinie kreatywnej, tak? Że jak zaczniemy coś robić, to zacznie ewoluować w jakiś taki dokończony projekt.
Miewasz braki, weny?
Zawsze. Z tym, że ja do tego podchodzę troszkę inaczej. Mi się bardzo podoba koncepcja muzy ze starożytności. I nie mam konkretnych przykładów, ale jeśli poszukamy sobie kogokolwiek, malarza, rzeźbiarza, pisarza, jeśli miał muzę, o której jakoś wspominał w jakikolwiek sposób, to zauważycie, że to nie jest tak, że ten malarz, powiedzmy, czy rzeźbiarz malował, czy rzeźbił tylko tą muzę, tylko ta muza go inspirowała w jakiś sposób.
Tak.
I tą muzą nie musi być osoba. To może być cokolwiek. To może być cała sztuka fotografii. Ale oczywiście troszkę trudniej, bardziej ogólnikowo wchodząc w temat muzy, troszkę trudniej jest inspirować się całą sztuką. Ja tam raczej wolę się inspirować konkretnym aspektem, a najbardziej mnie interesuje to, co powiedziałeś wcześniej, czyli ograniczanie się. I takie troszkę koło teraz zakręcimy, ale dość często, kiedy brakuje mi tej weny, powiedzmy, inspiracji, staram się wymyślić sobie najtrudniejsze ograniczenie, jakie mi przychodzi do głowy. Na przykład fotografuję tylko i wyłącznie żółte rzeczy, albo może nie żółte, ale wybieram taki kolor, który jest ciężko spotkać na ulicy, powiedzmy. Albo fotografuję tylko tak, żeby mnie nikt nie widział. Albo tylko w czerni i bieli. Przykłady, które teraz mi przyszły, ale staram się jak najbardziej ograniczyć, żeby wzbudzić tą, czy rozbudzić tą kreatywność. Dlatego, że i nie chodzi mi tutaj o to, żeby to zdjęcie było idealne, absolutnie. Mi chodzi o to, że to zdjęcie tylko zrobić na początku. Dlatego, że zrobię zdjęcie, które jest trudne do wykonania, to w trakcie wymyślę 10 innych sposobów, jak zrobić to zdjęcie poprawnie już, nie?
Wiecie co, no właśnie, bo przypomniałeś mi mój moment, w którym moja taka fotograficzna kreatywność zaczęła się rozwijać najbardziej, najlepiej. I żeby było śmiesznie, to był sam początek pandemii, kiedy był całkowity lockdown. Ja miałam to szczęście, że ja w tym momencie byłam na wsi i miałam jakby dla siebie chociaż taką przestrzeń, że mogłam wyjść przed dom, taką ścieżką pójść sobie jakby po polu, po lesie, po łące, ale to nie była znowu taka duża przestrzeń. Ja codziennie rano czyli o wschodzie słońca, wstawałam, brałam aparat i szłam. Dokładnie ta sama ścieżka, dokładnie te same obiekty. Jakby tam, to nie było tak, że nie wiem, jednego dnia rósł tam krzak róż, a drugiego dnia stał dąb, nie? Tylko to codziennie było to samo. Ja codziennie robiłam zdjęcia tym samym rzeczom, tak? Ale za każdym razem starałam się jakby zrobić je od nowa, zobaczyć to inaczej. I naprawdę to mnie mega uruchomiło w takim sensie pewnej uważności, spostrzegawczości i właśnie szukania różnych rozwiązań na dokładnie to samo.
W kategorii jeszcze braku weny czy braku muzy, jedna rzecz, która jakby mnie też wyrwała z takiego miejsca, gdzie troszeczkę miałem problem, żeby się jakby zmobilizować, to był projekt 365. I ja miałem to niewątpliwe szczęście, że to był czas, kiedy była aplikacja, polska jakby aplikacja, która powstała, ona już nie istnieje teraz, to się nazywało Tukapik. I to była aplikacja, która zmuszała do tego, żeby codziennie opublikować w niej zdjęcie. To nie było żadne medium społecznościowe, tam można było komentować sobie nawzajem te zdjęcia, ale to nie o to chodziło. Chodziło o to, że jak się zarejestrowaliście na tej aplikacji, to przy zrobieniu pierwszego zdjęcia, opublikowaniu, włączał się licznik 365. I w momencie, kiedy jeden dzień wam wypadł, resetował się do zera.
Zaczynał się od początku.
Czyli jest presja.
Jest presja i jakby no, nagrody nie było za ukończenie tego, oprócz tam krótkiej notatki, że gratuluję, że się udało. Natomiast to, że czy ja mam ochotę, czy ja nie mam ochoty, żeby ten licznik się nie wyzerował, cokolwiek, bo to mogło być zrobione telefonem, mogło być nawet zwykły selfie, jak mógł być, tak? Ale chodziło o to, żeby nie zapomnieć, żeby raz dziennie zrobić zdjęcie przez cały rok.
Tutaj jeszcze zgubny może być jakiś taki perfekcjonizm, nie?
Tak,
jest cudowna historia, zresztą opisana w książce Atomowe nawyki.
Mam na górze.
Bardzo cenna książka, bardzo polecamy. Jakiegoś tam profesora fotografii, który podzielił swoich studentów na dwie grupy. W pierwszej grupie powiedział, musicie na zaliczenie zrobić 100 zdjęć, nie? Nieważne jakie, nieważne o czym, ma być 100 zdjęć, mają być oddane, tak? Natomiast w drugiej grupie powiedział, musicie zrobić tylko jedno zdjęcie, ale ono musi być idealne, nie? Musi być perfekcyjne. I żeby było śmiesznie, w tej drugiej grupie nikt nie oddał zdjęcia, ponieważ jakby nikomu się nie udało osiągnąć tego jakiegoś perfekcjonizmu. Mało tego, te osoby się nie rozwijały, ponieważ one cały czas były na etapie myślenia, tak, co to w ogóle, co to powinno być za zdjęcie, nie? Natomiast te osoby, które po prostu miały zrobić 100 jakichkolwiek zdjęć, okazało się, że po prostu, ponieważ robiły regularnie te zdjęcia, to one przez samo robienie się zaczęły rozwijać i uczyć, nie?
Ja słyszałem tą historię na przykładzie zajęć z garncarstwa, że właśnie były dwie grupy i jedna miała zrobić najwięcej, ile im się uda, a druga miała przynieść jeden właściwy, taki idealny garnek i ci, którzy przynieśli ten garnek, one były okej, okay, tak? Ale z tych, którzy mieli zrobić największą ilość, oprócz tego, że ich było więcej, to każdy z nich był lepszy niż ten jeden idealny, tak? Bo przez samo robienie, próbowanie, popełnianie błędów, poprawianie tych błędów, nabierali takich zdolności, że te końcowe były prawie idealne, jak nie idealne, a przez czystą ilość byli w stanie po prostu przepracować tyle błędów i wyeliminować ich, tak? Także to robienie zdjęć, mimo braku weny, mimo tego, że one nie są idealne, jest chyba najlepszym sposobem, żeby się czegoś nauczyć, tak? Także jako błąd w nastawieniu, że bo nie mam weny, to poczekam, aż mi przyjdzie, to jest najgorsze, co możemy zrobić, tak? Trzeba robić już.
Jest tutaj coś, co mi przychodzi do głowy, tylko nie wiem, kto to powiedział, może wy będziecie pamiętać. Takie jest powiedzenie, które fajnie to wiąże, ale jednocześnie przedstawia pułapkę w tym, co powiedzieliście teraz. Mianowicie, perfekcyjny jest wrogiem gotowego. I teraz, kto to powiedział?
Wiesz co, to może być też w innej wersji, że lepsze jest wrogiem dobrego.
To nie, to ja znam wersję angielskiej, done is better than perfect. To samo. No.
Tak, ale wiem, tutaj chodzi mi, to, chyba to ktoś z YouTuberów powiedział, nie pamiętam kto, nieważne, w każdym razie...
Nie, to jest stare po prostu powiedzenie.
Tak? Mhm. Okej, okay, no w porządku. W każdym razie chodzi mi o to, że owszem, perfekcjonizm jest problemem, ale nie możemy też jakby oddawać tej pracy gotowej tylko dlatego, że jest gotowa, jest, a okej, okay, przejdzie. Trzeba też dążyć do jakiejś, może nie perfekcji, ale jakichś
rozwoju,
ulepszeń.
Tak, ulepszeń. Nie można się zatrzymywać na tym, że mam zrobione, mogę oddać. Trzeba zawsze ulepszać coś z każdym zdjęciem i wydaje mi się, że to dość często, może nie tak jest zapominane, jeśli chodzi o fotografię na początku, ale wydaje mi się, że ludzie starają się to przeskoczyć i właśnie albo są w tej perfekcji, zamykają się w niej i nie oddają nic, albo są po drugiej stronie i oddają masę, ale takich, okej. Okay.
Kolejnym błędem, znaczy tak naprawdę widzę jeszcze dwie solidne przeszkody właśnie w takim mindsetzie początkującego fotografa. Pierwszy polega na oglądaniu zdjęć konkurencji. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli.
No, bo już mam jakąś kontrę. No.
Ja też właśnie przygotowano od razu.
Bardzo dobrze jest oglądać zdjęcia dobrych fotografów. W ogóle bez dwóch zdań. Jest to jakby uczenie się przez oczy. Po prostu to, co my widzimy, włazi nam do mózgu i tam zostaje. I jak najbardziej. Ale oglądajmy najwyższą półkę. Nie oglądajmy zdjęć naszej konkurencji albo ludzi z branży, z którymi się nie lubimy. Nie? Bo to jest w ogóle mega, mega zgubne. Jeżeli... Poczekaj. Wiesz co? Już wiem, co chciałam powiedzieć i to się w ogóle cudownie wiąże.
Dobra,
z tym. Jordan Peterson. Wspominany wcześniej w kuluarach przez nas w swojej książce 12 życiowych zasad pisze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie powinniśmy się z nikim porównywać. Nie powinniśmy się nigdy do nikogo porównywać. Nie? Ani na zasadzie jestem lepszy, ani na zasadzie jestem gorszy. Dlatego, że my nigdy nie znamy ścieżki zasobów i obciążeń tej drugiej osoby. Jedyną osobą, do której powinnaś się porównywać, jesteś ty sama z wczoraj, albo ty sam z wczoraj i ty sam sama jutro, nie? To jest jedyne właściwe porównanie, nie? Dlaczego mówię o tej konkurencji? Przez bardzo długi czas, na początku swojej drogi fotograficznej, zawodowej już, byłam zablokowana, ponieważ byłam przekonana, że w ogóle w Olsztynie jest tyle fantastycznych fotografek, tylu świetnych, rewelacyjnych fotografów, że ja jestem taka, nie?
Pozwól, że powiem tylko, ale to jest tylko twoje przekonanie.
grunt to zdzielić mnie po twarzy moim własnym cytatem, tak?
Tak, tutaj widzowie nie wiedzą o tym, ale dzisiaj cały dzień to było powtarzane.
Od wczoraj.
Do każdego z nas i od każdego z nas, także...
To ja. Tak. Tak, ale to byłam ja nie. Kiedyś.
Nie, ale nie zgodzę się do końca z tym, co ty powiedziałeś, ale tylko w jednym aspekcie, ponieważ ja uważam, że możemy się bardzo dużo nauczyć oglądając pracę innych fotografów, nie tylko i wyłącznie wypatrując tego, co nam dodaje, ale analizując błędy, możemy jakby posiąść jakby wiedzę, bo to jest też może...
Ale czyje błędy?
Czyjeś błędy.
Wiesz
poczekaj. Daj mi... Chodzi mi o to, że mieliśmy obydwoje tą przyjemność i zaszczyt uczestniczenia w live'ach z Konradem w krytyce, poczekaj, nie chodzi o ciebie, chodzi o autorów tych zdjęć. Chodzi o to, że ludzie jakby zdecydowali się pokazać swoje prace i my mogliśmy je publicznie skrytykować, ale tak naprawdę podpowiedzieć, co można byłoby zrobić inaczej. Ja osobiście spotkałem się z kilkoma rzeczami, które widziałem może nie to, że pierwszy raz, ale bardzo rzadko się spotykają. Jakieś takie drobne niepowodzenia, czy drobne przeoczenia, które mi przypomniały, na co ja mogę w przyszłości na pewno zwrócić uwagę, żeby tego nie zrobić. Natomiast to nie było tak, że to był jakiś oczywisty błąd techniczny, tylko patrzę na to zdjęcie i coś mi w nim nie pasuje. I zaczynam analizować, co mi w nim nie pasuje i przez tą analizę, czasami przez wymianę zdań, tak, bo zaczynaliśmy rozmawiać, bo obydwu nam coś nie pasowało, dochodziliśmy do tego, co nam nie pasuje i ja pamiętam większość z tych rzeczy do teraz i ja to traktuję nie jako moje wywyższanie się i krytykowanie zdjęcia, tylko naukę dla siebie. Bo ja wyciągam jakby wnioski i też się z tego uczę. I popatrzenie na to, co się dzieje na moim poziomie, nie tylko wyżej, tak, ale na moim poziomie, w mojej okolicy, pozwala mi zobaczyć na przykład, dobrze, w tym miejscu była sesja, ale to nie działa, do tego modelu sesji to nie działa w tym otoczeniu, na przykład, tak? I na przykład już więcej tam nie pójdę z takim typem sesji. I są takie drobne smaczki, które możesz wyciągnąć, niekoniecznie siebie dołując, tylko ucząc się tym.
Mi się wydaje, że w tym wszystkim jest jeden niuans, że my jesteśmy na innym etapie. My widzimy, znaczy, rozumiesz, ja popatrzę na zdjęcie swoje, cudze, konkurencji, przyjaciółki po fachu i wiem, jakby, co ja mogłabym poprawić, co ja mogłabym zmienić, co tutaj, czy ja zepsułam, czy zostało zepsute. Natomiast taki początkujący fotograf, w momencie, kiedy widzi konkurencję, jeżeli on dopiero zaczyna, to jest bardzo prawdopodobne, że ta konkurencja jest jednak trochę od niego lepsza i następuje przytłoczenie i zablokowanie.
Wybacz, że użyję teraz własnego cytatu, jakże strasznie mi z tego powodu wszystko jedno. No nie, ale nie, chodzi o coś innego. Nie piętnuję młodego fotografa, o którym rozmawiamy. Chodzi mi o to, że patrząc na, jeżeli wchodzisz w ogóle z takiego totalnego bazowego poziomu, nazwijmy go zerowym takim poziomem, i wszyscy są powyżej ciebie, to nadal to jest jakaś inspiracja. Natomiast jeżeli dajesz się przytłoczyć temu, to tu problem nie jest w tym, żeby zamykać oczy i odcinać się od tego otoczenia, tylko właśnie, żeby próbować znaleźć tą motywację do tego, żeby być coraz lepszym. I ja uważam, że to jest tak jakby to, że my mamy jakby jakąś tam wrażliwość tak fizycznie, to jeżeli nie będziemy się wystawiać na bodźce, które to uodpornią nas na tą wrażliwość, to nie jest droga, żeby się całkiem zamykać.
Tylko,
nie?
Że to nie chodzi o to, że ja się obrażę i się zamknę, tylko chodzi o to, że jako osoba niepewna to się po prostu we mnie zadzieje. Ale poczekaj, no bo chodzi o to, że to jest trochę jak z lękiem wysokości. Ja nie wiem, czy ja nie mówiłam kiedyś w jakimś odcinku, który myśmy nagrywali, że ja mam potężny lęk wysokości, o czym już wiecie, ale gdy lecę samolotem, tego nie czuję. Gdy, nie wiem, leciałam, może czym ja leciałam? Czymś tam leciałam. Nie czułam tego. Dlaczego? Dlatego, że po przekroczeniu pewnego poziomu to już nie jest wysokość, tylko odległość. To przestaje być odczuwalne jako, że ja jestem wysoko, tylko że ja jestem daleko. I to zmienia samopoczucie. I teraz poczekaj. Jeżeli bierzesz sobie... no bo jeżeli bierzesz sobie świetnych fotografów do oglądania, inspirowania się z nimi, zupełnie innego podwórka, to ty nie będziesz miał poczucia, że ty nie dorastasz im do pięt, bo to po prostu jest kompletnie inny świat i możesz się nimi inspirować, możesz się na nich wzorować, możesz ich podziwiać, a nie będziesz nimi przytłoczony. Kłamasz, bo oni nie są tuż nad tobą.
Wiem, co ty do mnie mówisz, nadal się z tym nie zgadzam. Bo
masz prawo.
Oczywiście, prawo. Ja wszystko mogę, nic nie muszę. Natomiast chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, nawet tą przenośnię, której ty użyłaś. Ja uważam, że to jest troszeczkę inaczej. Z tym lękiem wysokości. Bo jeżeli chodzi o lęk wysokości, to jeżeli jesteś wysoko i masz lęk wysokości, to masz lęk wysokości. Jeżeli wsiadasz do samolotu, to masz kogoś, kto zapewnia ci bezpieczeństwo. Poczekaj. Mogę skończyć, ale mogę skończyć.
Ale mylisz strach z lękiem.
Nie. Ja to wszystko przemyślałem. Daj mi skończyć.
Okej.
I ja widzę w tym, u tego młodego fotografa, z mojej perspektywy, to wygląda w ten sposób, że jeżeli on jest przytłoczony tą konkurencją, która jest ciut powyżej jego skillsetu, to tym samolotem dla niego będą warsztaty fotograficzne, na których on się przekona pod opieką kogoś, kto jest troszeczkę bardziej ogarnięty od niego, że on nie jest gorszy od tej reszty i on nie ma się czego obawiać. Natomiast to nie jest tak, że on powinien unikać tych bodźców.
Wiesz tak? Co?
Ja uważam, że zdrowo powinniśmy monitorować, co robi konkurencja, jeżeli uważamy, że jest dużo. Bo jeżeli ja uważam, że jest dużo lepszych ode mnie, to jest dla mnie osobiście bodziec do tego, żeby się doszkolić.
Dla ciebie.
Tak.
Ale niekoniecznie dla nich.
Ale to
dlaczego? Jest ich problem, tak?
Nie, dlaczego? Bo ty uważasz, że jak dla ciebie to był problem, to dla nich to będzie problem.
Wiesz, nie, poczekaj.
To jest tak, przecież... 50 na 50 może być tak, że...
Dobrze.
Ja też się nie zgadzam.
Okej, powtórzę, masz prawo. Natomiast pracowałam przez lata z dzieciakami i widzę, co się z nimi dzieje w momencie, kiedy w jednej klasie pojawiają się dwie, trzy lepsze jednostki. To nie jest tak, że reszta ciągnie do góry, tylko reszta znika. Bo oni się boją pokazywać swoje zdjęcia przy tych lepszych osobach. Rozumiesz? I to już nie jest znaczy, moje story.
Wiem o czym mówisz, natomiast nie uważam, żeby problem był w tym, że są dwie dobre osoby i reszta znika
oczywiście,
przez nich.
Oczywiście, że nie, no bo to nigdy nie jest wina otoczenia, tak? Tylko to jest wina w pewnych moich własnych przekonaniach na temat mojej własnej osoby. Czy czasami ani jakby nie oglądanie zdjęć konkurencji, ani nie popełnianie błędów, ani jakby nie unikanie weny nie pomoże. Trzeba iść na terapię, bo okaże się, że moje problemy są tak głęboko.
Nie ma ludzi, którzy są tylko niezdiagnozowani, tak? Dlatego no, tak. Nie, może inaczej. Troszeczkę masz rację z tą terapią tak naprawdę, ale ja uważam, że to jest zadanie środowiska. Nie, bo to jest zadanie środowiska akademickiego, żeby to przepracować.
Ale poczekaj, żeby co wyrównać, masz na myśli mówiąc środowisko akademickie?
Bo podałaś przykład dwóch osób w klasie, tak?
Tak.
Nie mówimy teraz o fotografii, mówimy generalnie ogólnie. Ja uważam, że to, że dwie osoby mogą przytłoczyć większość, jest do pokonania na zasadzie takiej, żeby ktoś, kto
to nie te osoby przytłaczają,
nie.
To ta mniejszość
czuje się przytłoczona
i potrzebują i to nie kogoś, wynika.
Potrzebują kogoś, kto ich upewni, że nie mają się czym być przytłoczeni.
Tak, czyli na przykład nauczyciela, mentora i tak dalej. I powiem ci, że to tak nie działa. Naprawdę, to tak nie działa. To jest taka walka z przekonaniami.
Mam inne doświadczenia.
Super, naprawdę to widocznie byłeś lepszym nauczycielem niż ja.
A nie w fotografii, tak ogólnie, życiowo. Tak, to jest, no, to jest jakby temat na zupełnie inny odcinek.
To może trwać jeszcze 10 godzin.
Dlatego myślę, że musimy kończyć, ale musimy wrócić do tego tematu.
Tak, ale fajnie omówiliście teraz psychologię tego tematu. Ja się częściowo z wami nie zgodzę, z obojgiem, ale wrócimy troszkę do jakby początku tego tematu, dlatego że zaczęliście od tego, że spór był, czy się sugerować, czy się inspirować pracą innych fotografów i kogo się inspirować. Moim zdaniem wszystkich. I teraz, ale nie w ten sposób, o jakim myślicie. Dlatego że ja się uczyłem w taki sposób, że brałem losowe zdjęcie. Pamiętam, że może pierwsze zdjęcie to był jakiś fotograf z Czech, nie pamiętam dokładnie autora, ale on już nie żyje, bardzo znany fotograf, nie pamiętam w tym momencie nazwiska, pokażę na ekranie na pewno. I zrobił zdjęcie jajka w szklance, może pamiętać to zdjęcie, światło z okna i przez szklankę przechodzi, w środku jest jajko pod wodą. Mniej więcej tak powiedzmy do połowy woda. I teraz mój sposób nauki to było odwzorowanie tego zdjęcia. Starałem się zrobić jego kopię, oczywiście nie jestem w stanie zrobić tej kopii identycznej, ale poprzez ten proces dochodzenia do tego zdjęcia zauważyłem, że światło z okna musi padać pod takim, a nie innym kątem. Szklanka musi być czysta, brudna, woda gazowana, niegazowana. To daje taki efekt, to daje inny efekt. Jajko musi być ugotowane albo surowe. To są takie prozaiczne przykłady, ale to mnie bardzo dużo nauczyło o moim aparacie po pierwsze, o technice, o świetle niesamowicie dużo. No teraz nie umiem wszystkiego, absolutnie, po to was mam tutaj, ale takie właśnie jakby staranie się odwzorować, próbowanie odwzorować to zdjęcie kogokolwiek, nieważne kto to jest, uczy mnie nie tylko jak ono było zrobione, ale też jak ja bym go zrobił.
Wiesz co, okej. Ale zobacz, że ten stary daty fotograf, on nie był twoją konkurencją. W sensie, nie musiałeś wchodzić z nim w tryb rywalizacji i on nie był dla ciebie żadnym zagrożeniem.
Ale nigdy twoja konkurencja nie jest dla ciebie zagrożeniem.
Wiesz co, to zależy od konkurencji.
Ja powiem tak, dlatego prowadzę kanał, że jakby nikt dla mnie nie jest konkurencją.
Tak,
i to nie chodzi, przepraszam, na chwileczkę. Nie chodzi o to, że ja się czuję lepszy od kogokolwiek, absolutnie. Tylko ja nie widzę innych fotografów jako konkurencję w ogóle.
Tak.
To jest po prostu całkiem osobna osoba ode mnie, ich rynek jest ich.
Ja się uczyłem w fotografii, jakby jak zaczynałem, i starałem się dzielić jakby swoją wiedzą na tym etapie, na którym byłem. I z mojego własnego doświadczenia było. Były trzy osoby, które mnie na moich radach mnie przewyższały, jeżeli chodzi o możliwości, i nazwijmy to, wyprzedziły mnie zawodowo i doszły do takiego poziomu, że jedna z tych trzech osób wyciągnęła rękę z powrotem i pomogła mi jakby złapać trakcję, jeżeli chodzi o klientów, o kontakty, a dwie poszły swoją stroną, nie odwróciły się, nie spojrzały na mnie. Natomiast nie czuję żalu do żadnej z tych dwóch osób, że poszły swoją stronę, bo ja dobrowolnie im pomogłem wtedy, kiedy mogłem. Nigdy nie odbierałem tego jako konkurencję. I to, co też rozmawialiśmy wcześniej o tych młodych fotografach, którzy wykonują pracę, z której my żyjemy i opłacamy rachunki za darmo i psują rynek, natomiast każdy z nas gdzieś tam zaczynał i próbował coś robić. Tutaj jest jeszcze głębszy temat z tym cyfrowym dostępem do aparatów i tego jest więcej. Natomiast to, co Konrad powiedział, to, że jeżeli się porównujemy do fotografów na naszym rynku w kontekście tego, że to jest nasza konkurencja i to jest zagrożenie dla nas, to jest strasznie duże obciążenie dla nas.
Tak.
Niepotrzebne.
Tak.
Im szybciej zrozumiemy, że to jest niepotrzebne, tak, tym lepiej.
Tak.
I im szybciej przestaniemy się bać ich, patrzeć na ich pracę im szybciej przestaniemy być przytłoczeni ich obecnością, bo to jest normalne, jest wolny rynek, każdy może robić co chce, tym łatwiej nam będzie się rozwijać i nie będziemy cały czas zakompleksieni. Bo to jest najgorszy problem, to jest największe jakby zagrożenie dla fotografa, kompleksy.
Tak.
Wobec wszystkich
tak,
koło.
Wszystko
a im szybciej, zgadza. Im częściej się zamykamy na to, że unikamy tego, tym większe te kompleksy będą.
Ty nie mogę się z tobą zgodzić.
Masz do tego prawo.
Dziękuję.
A ja mówię wszystko jedno.
Ponieważ żeby mieć zdrowy stosunek do tak zwanej konkurencji, czyli do wszystkich innych osób, które zajmują się dokładnie tym samym, co ja, to tak naprawdę wymaga pewnego zbudowania. Wiesz co, nawet nie wiem, czy pewności siebie, czy umiejętności widzenia swojej własnej wartości, niezależnie od tego, co ja robię i jak mi to aktualnie wychodzi, nie? Tak, czyli pewnej zdrowej samooceny.
Tak, tylko jak sama powiedzieć, to jest samoocena, czyli to musi być twój wewnętrzny proces, nie
tak,
może być uzależniony od obecności osób trzecich.
Tak, to się zgadza, ale ilu znasz 14-16-letnich osób, 18-letnich, które mają tak dobrze zbudowane to poczucie własnej wartości? Okej, okay, zazdroszczę.
Nie masz.
Wymień trzech.
Ale nie wiedzą, o kim mówię.
Wiesz co, naprawdę zazdroszczę, ponieważ środowiska, w których pracowałam, były przepełnione dzieciakami z obniżoną samooceną, absolutnie bez jakiejkolwiek pewności siebie.
Polega na tym, że pewność siebie i samoocena muszą być wewnętrzne, a bardzo często próbujemy jako społeczeństwo mówić sobie i osobom, które mają problem z tą samooceną, że to jest wszystko jakby zewnętrznie sterowane.
Nie, i, to jest...
Poczekaj. Chodzi o to, że jeżeli będziemy cały czas, ja cały czas będę stał na stanowisku, że jeżeli będziemy te osoby obkładać puchem i próbować je chronić przed tymi bodźcami, które je uruchamiają, tak długo one będą w tym miejscu.
Ale właśnie ja ci cały czas tłumaczę, że mi nie chodzi o to, żeby ich chronić, tylko chodzi mi o to, żeby ich specjalnie nie wtłaczać w jakby jakieś szkodliwe, jakby wystawiać, eksponować na te szkodliwe jakieś różne elementy, nie? Bo to jest różnica.
Nie zacytuję, bo nie potrafię zacytować dosłownie, ale to są słowa znowu Jordana Petersona. Jaki jest sposób na to, żeby to, co cię zatruwa, to, co cię męczy, przepracować, że należy, jedyna droga przez to jest na przestrzał i musisz tak długo przyjmować tą truciznę, która cię zatruwa, aż zamienisz ją w tonik, który złagodzi ten ból.
Nie mogę się zgodzić z tym.
I ja uważam, że to jest jedyna droga.
No dobrze,
pewna.
Ale to w tym momencie... Jakby jeżeli masz toksyczną matkę, to znaczy, że masz się tak długo wystawiać na jej działanie, aż się, nie wiem, uodpornisz?
Czy ta matka z fotografem?
To zależy, nie? Bo to wiesz.
No, nie. Bo to nie do końca, nie do końca jest tak. Bo czasami nie ma sensu wystawiać się na działanie jakiejś toksyny, lepiej ją odciąć.
Czekaj, bo nie do końca rozumiem argument. Wydaje mi się, że ty mówisz, że chcesz, żeby to działało na zasadzie szczepionki.
Tak.
Okej. Okay. Jaka jest twoja...
Ona mówiła o amputacji.
Nieprawda, ty po raz kolejny wkładasz mi... Nie, absolutnie. No. Ja cały czas, tak, dokładnie, ja cały czas mówię o tym, że nie chodzi o to, żeby ich trzymać pod kloszem, głaskać po ramieniu i mówić, piękne zdjęcia robisz, piękne.
No nie, ty mówisz o tym, żeby zamknęli oczy i udawali, że nie ma problemu.
Nieprawda, bo ja cały czas mówię, oglądajcie zdjęcia najlepszych fotografów. Ale po co to mają być ludzie z bliskiego środowiska? Ale po co? Ale po co to mają być osoby, które ty znasz i mieszkają z tobą za ścianą?
Bo należy znać swoich wrogów, ich słabości.
No, inaczej. Moim zdaniem nie wrogów, no, nie raz, wrogów, ale z drugiej strony, jakim cudem ty jako fotograf, mm-hmm. który chce być na rynku, który chce mm-hmm. sprzedawać swoje prace, mm-hmm. czyli fotografka, mm-hmm. Jak ty wyprzedzisz konkurencję, jeśli ich nie oglądasz, nie sprawdzasz?
Bo konkurencja mnie nie obchodzi.
No to dlaczego?
Ja idę swoją własną ścieżką.
No i tutaj brak mi spójności w tym.
Dlaczego?
Bo jeśli ci nie obchodzi, to co ci przeszkadza patrzenie na ich zdjęcia? Dlaczego cię przetłaczają?
Ale mi nie przeszkadza, bo ja jestem na innym etapie.
Ale mówimy o początkującym fotografie. Ja mówię cały czas z jego punktu widzenia, tak? Jeżeli jestem początkującym fotografem i konkurencja mnie nie obchodzi, to nie obchodzi mnie ani in plus, ani in minus.
Ale poczekaj. Ja to ja.
No.
A początkujący fotograf to początkujący fotograf.
Ale to rozmawiamy teraz o tobie czy o początkującym fotografie?
Ja bym wolała o początkujących
fotografach. Ja mówię z jego punktu widzenia, że uważam, że powinien widzieć tych, którzy go inspirują i tych, którzy są wokół niego.
Ale dlaczego on ma widzieć? Znaczy inaczej.
Bo jak on będzie wiedział, w którym miejscu jest?
Ale w jakim sensie?
W sensie własnego rozwoju. Skąd ty wiesz, że jesteś w innym miejscu?
No bo widzę, jakie zdjęcia robiłam wczoraj. Mogę zrobić podsumowanie?
No.
Zanim to zrobisz, bardzo szybko chciałem o coś was poprosić. Pomóżcie mi to uśrednić w jakiś sposób. I tutaj nie
no
chodzi...
właśnie to chciałam zrobić. No,
ale czekaj, z innej perspektywy.
Tylko żebyśmy się nie pokusili na opowieść na uśrednianiu.
Kto skończy?
To mój temat.
To będzie twoje ostatnie zdanie, dobra? No.
Chciałem, żebyście to pomogli mi uśrednić w taki sposób, że chcę, żebyście wskazali, gdzie w tym jest błąd tego fotografa. Tego początkującego fotografa.
To się nie możemy nie zgodzić.
Mówimy o psychologii, mówimy o zachowaniu ogólnie jako takim i raczej mówimy o grupach ludzi, nie o konkretnych osobach. Ale ja bym chciał zobaczyć, czy raczej wskazać na konkretny błąd, jaki popełniają ci ludzie.
Ale mówimy teraz o błędzie tego początkującego fotografa w tym, jak odbiera tą konkurencję, czy ogólnie? Ogólnie.
Tak naprawdę to myśmy się bardzo zatrzymali na pierwszej części tego, co ja chciałam powiedzieć w tym błędzie, a tak naprawdę są dwie odmiany tego błędu. Pierwsza odmiana polega na tym, że właśnie oglądamy zdjęcia z tego tylko i wyłącznie z tego najbliższego środowiska, czyli tak naprawdę zamykamy się w pewnej bańce, bańce informacyjnej i bardzo szybko zdajemy sobie sprawę, że my nie jesteśmy daleko, daleko w tyle, to nas przytłacza i porzucamy to, nie? I antidotum na ten błąd jest, może być jakby oddalenie się, zrobienie sobie szerszej perspektywy i oglądanie, tak, i oglądanie zdjęć ludzi zza morza, zza oceanu, albo już nieżyjących i uczenie się, bo oni nie będą dla nas takim zagrożeniem, nie? Że my już nie możemy powiedzieć o Bressonie, że jest dla nas konkurencją.
A czemu nie?
No możemy, tylko po co? Ale to jest tylko jedna część tego błędu. Druga część błędu, i to jest to trochę, o czym ty mówiłeś, to jest nieoglądanie zdjęć w ogóle. I to jest bardzo, bardzo złe, bo no właśnie, bo my się uczymy przez oczy i my musimy te zdjęcia oglądać i my powinniśmy je oglądać, powinniśmy je analizować, bo to nie są tylko technikalia, ale to jest cała estetyka, której bardzo ciężko nauczyć się z regułek, definicji, nie wiem, jakichś równań na papierze, znaczy możemy próbować. Tylko
musimy
po co?
To zobaczyć w środowisku.
Tak,
jakby, tak?
Tak. Jak to działa, nie? I mi się wydaje, że to jest ten złoty środek, żeby na samym początku, jeżeli ta konkurencja, myślenie o niej nas przytłacza i nie czujemy się gotowi na to, żeby się z nią mierzyć i czujemy, że my polegniemy, jeżeli się wyeksponujemy na to, no to zostawmy tę konkurencję. Zajmijmy się ludźmi z wielkiego świata, którzy robią fantastyczne rzeczy, na pewno lepsze niż ta konkurencja w kosiej wólce, nie?
Powiedz mi, gdzie, i to absolutnie nie chodzi o to, że się nie zgadzam z tobą, bo myślę, że jesteśmy bardzo blisko tego samego zdania, że tak powiem, ale gdzie tutaj jest zagrożenie? Oprócz ego mojego, jako młodego fotografa, co się stanie, jeśli ktoś zrobi lepsze zdjęcie ode mnie?
Nie, to nie o to chodzi, bo to jest w ogóle pewne,
o to, że porzuci
fotografię.
Ale
i przestanie się rozwijać. To jest, to znaczy polec. Nie to, że ja przegram z kimś rywalizację na lepsze, gorsze zdjęcia. Nie? Zupełnie nie o to chodzi.
To zróbmy tak, żebyśmy znaleźli ten common ground, taki nasz, wiesz, takie wspólne, ubite pole.
Żebyśmy jednak wypili tak. Dzisiaj razem herbatę na dobranoc.
To częściowo mogę się zgodzić.
Święto.
Nie, ale to, co powiedziałeś...
Gdzie jest kalendarz? Napisz szybko.
I wężykiem, pamiętam.
Podkreśl,
z noszeczkami na czerwono.
Chodzi mi o to, że to, co powiedziałaś, tylko ja bym to troszeczkę minimalnie zmodyfikował, bo uważam, że ważne jest to, żebyśmy mieli ekspozycję na zdjęcie naszego wewnętrznego kręgu, tego najbliższego, nazwijmy to, konkurencyjnego, ale w takim wypadku najzdrowiej by było nie zamykać się ani w jednym, ani w drugim kręgu. Czyli ty mówisz o tych znanych, światowych fotografach i mówisz o tym lokalnym rynku. Ja uważam, że idealnie byłoby, żeby te zdjęcia się zazębiały tak jeden do jednego na zasuwak. Czyli patrzę, co robi konkurencja i jak zaczynam czuć, że trochę mnie to przytłacza, to widzę, że są lepsi w świecie niż ta moja konkurencja.
Niż ta konkurencja, dokładnie tak.
Ale cały czas patrzę, co robi konkurencja, a w międzyczasie patrzę, gdzie ja jestem pomiędzy tymi dwoma światami i próbuję siebie odnaleźć.
Ale wiesz,
i wtedy, ale poczekaj, żeby nabrać dystansu i perspektywy do obydwóch tych światów, bo wiesz, ktoś jest twoim idolem do momentu, dopóki go nie prześcigniesz. Mhm. I też musisz sobie zdawać sprawę, jak daleka droga cię czeka, tak? A punktem odniesienia, gdzie jesteś w stosunku do tej osoby, jest jakieś uziemienie, czyli coś, co jest fizycznie wokół ciebie i wiadomo, że zależy nam na własnym rozwoju i mamy być lepsi od siebie z wczoraj, Natomiast musimy wiedzieć, co się dzieje wokół nas, bo nie możemy być całkiem oderwani.
Wiesz co? Może na początku to na zasadzie poszukiwań swojego miejsca, swojego stylu i tak dalej. Aczkolwiek też ja bym się tutaj...
Bardziej mi chodzi o coś innego, o taki przykład życiowy, który powinnaś zrozumieć, nie wchodząc w szczegóły. Chodzi o to, że czasami my...
Przepraszam cię bardzo, to są powinnaś zrozumieć.
Poczekaj, daj mi skończyć, będziesz wiedziała, o czym mówię. Bo czasami jest tak, że my z naszej takiej, ja mówię o swojej teraz, tylko i wyłącznie swojej, czyli takiej bardzo średniej półki, mamy możliwość, czy potrzebę, czy chęć pociągnięcia kogoś wyżej, tak? Mhm. I chodzi o to, że ta osoba nas może dogonić, ale też, żeby nie było tak, że ta osoba po twoich plecach chce wejść wyżej, bo jej ego nie ma punktu odniesienia, gdzie jest w środowisku. Mhm. Wiesz, o co mi chodzi?
Ale mi się wydaje, że to można wiedzieć bez jakby znajomości konkurencji i tego, co konkurencja nie robi.
Nie wiem, jak to powiedzieć, żebyś
zrozumiała. Nie wiem, do czego nawiązujesz.
To się cieszę, że wiesz, o czym mówię. Bo chodzi mi o to, że taki wybuch ego spowodowany jest głównie tym, że nie znam swojego miejsca wobec konkurencji. I czasami trzeba zrozumieć, że jestem jeszcze troszeczkę za nisko, żeby kąsać, wiesz.
Rękę, która mnie nakarmiła.
Badminton? Będziesz ostry?
Jestem zawsze ostry.
Zawsze jestem ostry. It's beginning to look a lot like Christmas. Zawsze mi się wydaje, że mam skórkę na wadze.
Myślałem, że sprawdzasz, czy się szminka nie zmazała. No dobra.
Też. Thank you.